Cześć, dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy masz okazję tego słuchać. To już 48 odcinek podcastu e-learning robię i postanowiłem, że koniec tego działania w duecie. Koniec Szumińskiego. Nie będzie go już więcej, nie będziesz tak nagrywał odcinków, jak mu się podoba i zajmował czasu antenowego. Teraz tylko ja. Żartuję oczywiście. Ale stwierdziłem, że skoro urlopowałem się długo, to teraz może przyszedł czas na to, żeby dać Michałowi trochę odpoczynku. I dogadaliśmy się dzisiaj, że dzisiaj ja będę mówił i będę mówił o tym, jakie rzeczy denerwują mnie w e-learningu, ale zanim o tym, co mnie tak naprawdę drażni, co może być taką listą rzeczy, które są generalnie do poprawienia dla nas, tych robiących e-learning, a może są to tylko rzeczy, które mnie denerwują, więc oczywiście dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, żeby się tam do Substacka pododawać i różne inne cuda, które sprawią, że będzie wam łatwiej konsumować ten podcast. Tymczasem chcę wam opowiedzieć o takim moim doświadczeniu rozwojowym, które niech będzie takim małym intro albo takim przeciwstawieniem się temu e-learningowi. Miałem okazję ostatnio uczestniczyć w szkoleniu, takim doskonaleniu jazdy kierowców i było to bardzo fajne doświadczenie, które trochę skłoniło mnie do tego, żeby sobie pomyśleć o e-learningu. Pojechałem do, w ogóle chyba ta miejscowość się Mszczonów nazywała, albo koło Mszczonowa. No nie jest to destynacja, do której normalnie bym jechał, ale tam znajduje się takie miejsce, które nazywa się Driveland Polska. I to jest takie miejsce szkoleniowe właśnie dla kierowców. Jest tam takie centrum testowe i można się też pouczyć jeżdżenia, można doświadczyć, jak się dachuje samochodem, jak wygląda, kiedy samochód wpadnie w poślizg i tak dalej, i czy i kiedy można samochód wyprowadzić z tego poślizgu. I co jest ciekawe, że wiecie, dużo się mówi o tym uczeniu, o tym, że my sami mówimy dużo o tym uczeniu, o tym, że projektujemy, że uczymy się i w ogóle, ale dość dużo czasu upłynęło, od kiedy miałem okazję tak naprawdę doświadczyć takiego uczenia się, ale takiego bardzo fizycznego, takiego nie uczenia, nie takiego, które ode mnie zależy, tylko takiego, które zależy wprost od instruktora, który siedzi obok i który daje natychmiastowy feedback i który mówi, co poprawić. I moje przemyślenie było takie, że uzyskiwane efekty oczywiście są natychmiastowe. Satysfakcja jest różnie w zależności od tego, jak nam wychodzi, prawda? Ale ta relacja mentor, trener, instruktor i uczestnik szkolenia jest wtedy dużo bliska po prostu. Jest po prostu. I całe to doświadczenie i to, że tak naprawdę miałem prawie 2 tygodnie wolnego, skłoniło mnie właśnie do tego, żeby pomyśleć o tym, co mnie w e-learningu tak naprawdę denerwuje, i stworzyłem sobie taką listę. I żeby było ładnie i pięknie, wyszło mi 5 rzeczy. I pokrótce sobie przez nie teraz przejdę. To jest przede wszystkim brak wyrazu i charakteru. Są takie tak wypolerowane, tak okrągłe, że w zasadzie nie ma się o co zahaczyć w nich. Druga rzecz to źle napisany tekst, czyli w szkoleniach, które mamy oglądać czy słuchać, jest ten tekst po prostu napisany nieciekawie. Brak kontaktu z ekspertem, nawet w kursach kohortowych, gdzie liczylibyśmy, że ten ekspert się pojawi, to punkt trzeci. Czwarty, stosowanie ciągle tych samych już oklepanych, nudnych szablonów podejść czy metod, że treść, że quiz i że do znudzenia, jakby Kathy Moore nigdy w życiu nie napisała swojej książki. I ostatni punkt, który moim zdaniem jest na tej mojej subiektywnej liście najważniejszy, to niespełnianie obietnic. Zacznijmy więc sobie powolutku od tego punktu numer jeden, który sobie zapisałem roboczo jako brak wyrazu charakteru, takie okrągłe, że aż nijakie. Chodzi mi o to, że jedną z tych rzeczy, które mnie gdzieś tam w szkoleniach drażnią, jest to, że bardzo często zdarza się, że materiał szkoleniowy jest tak długo polerowany, dyskutowany, zmieniany, ugładzany, że jest już taką idealną szklaną kulą. Nie ma tam niczego, co byłoby drażniące może wzbudzające emocje, może jakieś. Nie ma niczego, o co moglibyśmy się zahaczyć. I z jednej strony to dobrze, że szkolenia są zrobione aż tak, na tak zaawansowanym poziomie, aż tak dobrze, aż tak ładnie, ale myślę sobie, że to jest trochę tak jak z twórcami YouTube'a, którzy, jak teraz obejrzycie sobie popularne kanały, to większość ma jakieś LEDy na ścianie, coś tam jest podświetlone, wszyscy robią to w 4K, wszyscy mają świetnie oświetlone pomieszczenia, ileś tam lamp i tak dalej, i tak dalej. I to samo w przypadku kursów wideo, coraz bardziej się to profesjonalizuje. I z jednej strony to dobrze, ale z drugiej strony brakuje mi czasami takiej możliwości obejrzenia czegoś z charakterem, z pazurem, z ciekawym prowadzącym. I wtedy dla mnie te treści mogą być gorzej zrobione, mogą być nakręcone telefonem, mogą być zrobione w sposób nieidealny. Może tam być pewnie wybaczę błędy, literówki, pewnie jestem w stanie się nie tak bardzo skupiać na tym, żeby tam było wszystko cudownie i pięknie, ale ten charakter sprawia, że ja w jakiś sposób jest mi się łatwiej zidentyfikować z tym kursem, z tą treścią i rzeczy, które się tam pojawiają dla mnie osobiście mogą być dużo bardziej interesujące i są dużo bardziej interesujące. Kiedy oglądam sporo kanałów na YouTubie, to czasami właśnie jest tak, że te najbardziej zaawansowane, najbardziej wypieszczone i wymuskane z milionowymi budżetami wcale nie są najciekawsze. I tutaj możecie spokojnie zerknąć do innych odcinków, w których mówimy na przykład o masterclassie, który jest właśnie takim wymuskanym elementem, takim wymuskanym katalogiem szkoleń. I tam te wszystkie szkolenia są super wygładzone, zrobione idealnie. I no właśnie. I nie zawsze jest tak, że one są dla mnie najfajniejsze i najlepsze i najciekawsze, bo nie są jakieś. Brakuje im po prostu pazura, więc myślę, że kiedy będziecie tworzyć swoje materiały, to może warto zastanowić się na tym, żeby te szkolenia miały jakiś charakter, żeby były jakieś, że nawet szkolenie korporacyjne może być jakieś, może mieć swój wyraz, swój charakter, swoje, jakby to nawet powiedzieć, taki swój mikrobrand wewnętrzny. Może być ułożony w jakiś sposób charakterystyczny, albo zbudowane wokół jakiegoś trenera, albo przez trenera, albo nagrane w konkretnym miejscu, w konkretny sposób, wcale nie idealne. Ale na pewno przyciągające uwagę. Punkt numer dwa mojej wyliczanki to słabo napisana treść. Ja całkiem sporo czytam, całkiem sporo słucham audiobooków i oczywiście mam swoich ulubionych autorów, no pewnie jak każdy, ale skłania mnie to do myślenia o tym, że kiedy autor, copywriter, ghostwriter, jakkolwiek sobie go nazwiemy, ale twórca treści, twórca tekstu, pisze go i napisze go naprawdę dobrze, to wciąga nas w jakąś historię, więc już mówimy o jakimś storytellingu pewnie, ale denerwuje mnie to, że spora liczba kursów, z którymi mam styczność, jest napisana albo niechlujnie, albo tak, że widać, że ten tekst, który się pojawia na ekranie, pochodzi z kilkunastu różnych źródeł i nigdy nie został chyba przez nikogo przeczytany na głos, bo No te teksty są takie trochę poszatkowane, trochę właśnie jakby pochodziły z różnych bajek i często nie są spójne i nie sprawiają, że historia, którą czytacie, ma jakiś początek, środek, koniec i do czegoś zmierza. Jest to moim zdaniem super ważne w przypadkach, kiedy mamy szkolenia, które chcemy czytać. Technologie takie jak RISE, my czytamy to szkolenie i kiedy przechodzimy przez szkolenie, przez jego poszczególne moduły i tak dalej, chcielibyśmy mieć wrażenie, że idziemy przez jakąś historię, że idziemy przez jakiś tekst, który jest spójny, że jesteśmy w stanie go czytać i rzeczy, które się pojawiają, interakcje czy poszczególne moduły, czy rzeczy, które mamy kliknąć, czy pytania, które mamy odpowiedzieć, że one wynikają z tekstu, który przeczytaliśmy. No bo takie szkolenia są bazujące bardzo mocno na tekście i niestety musimy pamiętać o tym, że skoro ten kurs jest napisany, skoro ten kurs ma jakąś warstwę storytellingową albo warstwę przekazywania informacji, to dobrze by było, żeby nam się to dobrze czytało, żeby to trochę nie było też takie, jak wychodzi z ChatGPT, czyli takie blunt, takie, jakby to powiedzieć, bez charakteru, żeby pojawiał się pewien rytm w tekście, żeby autor, który tworzy ten tekst, ten script creator, stworzyłem nowy zawód, ale żeby on ten tekst sobie na głos przeczytał, czy to dobrze potoczyście, chyba takie słowo jest, czy dobrze się to czyta, czy to się dobrze konsumuje, czy jest pewnego rodzaju rytm, czy to nie jest rytm, który nas usypia też, ale rytm, który nas wciąga w pewien scenariusz, w pewną historię, bo przecież nie chodzi tylko o to, żebyśmy odklikali to szkolenie. I co jeszcze znaczy, że niechlujnie zrobione, że niechlujnie w taki sposób, że interakcje są przypadkowe, że interakcje, które bazują na tekście, pojawiają się przypadkowo, bo nagle mieliśmy więcej tekstu i stwierdziliśmy, że poukładamy go w zakładki, poukładamy go w coś, co będzie się odkrywało i to wcale nie wynika z charakteru tego tekstu, nie wynika ze specyfiki, którą w tym momencie ten kurs wymógł, tylko wynika z tego, że pojawiły się na przykład lista wypunktowana, albo że były trzy tematy, albo że były cztery tematy i najłatwiej włożyć je w zakładki i dziękuję. Niestety takie podejście sprawia, że no my znowu tracimy uwagę, tracimy zainteresowanie i okazuje się, że taka rzecz może być po prostu denerwująca. Oczywiście w przypadku kursów takich, powiedzmy, storyline'owych, czy takich skorm, w których mamy lektora, jest to trochę łatwiej zrobić, bo ten lektor jednak będzie w jakiś sposób nam ten tekst odczytywał. Możliwe, że trzeba będzie mu ten skrypt przygotować w odpowiedni sposób. Ktoś go kilka razy wcześniej przeczyta i sam lektor nada pewnej dynamiki temu materiałowi, więc dlatego tutaj warto uważać, zwrócić uwagę na to, że kiedy nie przygotowujemy skryptu, tylko korzystamy z tego, że uczestnicy będą sobie czytać ten tekst sami, żebyśmy zadbali o to, żeby on był po prostu dobrze zrobiony, że jednak jakość tego, co tworzymy, to nie tylko ilość informacji, którą przekazaliśmy, ale też jakość tego przekazania informacji. Oj, oj, jak pędzimy. Punkt numer 3. Brak kontaktu z ekspertem. I ten brak kontaktu z ekspertem, no to jest w ogóle moim zdaniem przekleństwo e-learningu. I bardzo podczas tego szkolenia nauki jazdy bardzo doświadczyłem tego, bo bardzo silne miałem takie przemyślenie, że jednak ten e-learning pozbawia nas kontaktu z ekspertem, pozbawia nas możliwości zadawania pytań, pozbawia nas tej interakcji, na którą tak naprawdę trochę ucząc się liczymy chyba. Myślę sobie, że ten brak kontaktu z ekspertem szczególnie zdrażnił mnie, kiedy wziąłem udział w kursie kohortowym Casey'ego Neistata i tak naprawdę, kiedy tam były sesje live i myślałem, że to będą faktycznie sesje live, a nie odtwarzane jakieś tam webinary, to myślałem sobie, że tak naprawdę chciałbym mieć kontakt z tym ekspertem, mieć możliwość zadania pytań, mieć możliwość pogłębienia pewnych aspektów albo chociażby skonfrontowania jakiejś swojej myśli z ekspertem, czy to prowadzącym, czy autorem kursu, czy może kimś, kto byłby, nie wiem, mentorem albo prowadzącym taki kurs. Wydaje mi się, że ten punkt numer 3 jest o tyle istotny, że wśród całego mojego zachwytu nad e-learningiem, wśród tych moich całych doświadczeń zawodowych związanych z uczeniem online, to coraz bardziej myślę, że to jest ogromny minus e-learningu i to jest taki minus na tyle intensywny, że sam ucząc się, coraz częściej szukam takich okazji, żeby mieć szansę na jakiś mentoring, żeby mieć szansę na jakieś spotkanie z ekspertem lub kimś, kto zna się na danym temacie, bo no to jednak daje bardzo, bardzo dużo. I znowu odwołam się do jednego z odcinków, w którym z Michałem rozmawiamy o kursie ATD i tam, pomimo tego, że prowadząca nie była autorką tego kursu, to fakt, że otrzymywałem odpowiedzi na rozwiązane zadania właśnie od niej, to, że mogłem zadać pytania, że mogłem napisać maile, że wymieniłem pewnie kilkanaście, jeżeli nie więcej, no na pewno kilkanaście maili, zbierając feedback na temat wykonanej pracy, dopytując. No, kurs był po angielsku, więc jakby też trudność z uczeniem się i pisaniem w innym języku do tego doszła, ale przez to, że był kontakt z takim mentorem, no to ja oceniam ten kurs dużo, dużo lepiej. Więc znowu, punkt numer 3, ten brak kontaktu z ekspertem merytorycznym, nawet w przypadku kursów kohortowych, jest dużym, dużym problemem. Więc myślę, że ci, którzy budują kursy społecznościowe, czyli wokół jakichś tam grup, chociażby na Facebooku i gdzie, nie wiem, uczestników jest 100, 150, może 200, ale jest szansa na kontakt z tym prowadzącym, to takie kursy będą miały dużo lepsze przełożenie na bardzo konkretne efekty, które ludzie chcą osiągnąć, no a nie tylko skonsumują treść wideo. Nie wiem trochę, jak się to ma do kursów na przykład na Udemy, no ale powiedzmy, że jest tam szansa na to, żeby do tego prowadzącego napisać. Nie wiem, jeżeli macie jakieś doświadczenia w tym zakresie, to poproszę Was oczywiście o komentarz, bo jestem ciekawy, ja nie skonsumowałem wielu kursów na Udemy, więc dajcie proszę znać w komentarzu, jakie są Wasze doświadczenia w kursach Udemy, czy udało Wam się na przykład z prowadzącym z Udemy skontaktować i nie wiem, mieć jakąś relację, czy to dobrze działa, czy raczej niekoniecznie. Punkt numer 4 to trochę nasze lenistwo jako deweloperów i designerów, bo w punkcie numer 4 rzeczy, które denerwują mnie w e-learningu, zapisałem sobie stosowanie ciągle tych samych szablonów, podejść i metod. Oczywiście pewien zestaw standardowych szkoleń w każdej organizacji będzie podobny. Będzie tam pewnie onboarding, będzie PHP, będą jakieś rzeczy związane z bezpieczeństwem pracy, z prywatnością, z obsługą dokumentów i tak dalej. Ale bardzo często spotykam się z tym, że nie dość, że materiały i wymagania są podobne, to gdyby nie branding firm, gdyby nie to, że firma ma jakąś księgę znaku, to trudno byłoby szkolenie od siebie odróżnić. I to jest trochę ryzykowne. Dlaczego? Bo ludzie od razu widzą, że będzie nudno. Nie dajemy im obietnicy tego, że będzie w jakiś sposób ciekawiej, że będzie różnorodnie, że firma jest inna. Oczywiście każda firma chce być inna i mówić o swoich wartościach, jaka jest unikalna na rynku i tak dalej. Ale przychodzimy do firmy, patrzymy onboarding, no i wartości, wizja, misja i tak dalej. Oczywiście te rzeczy są istotne, ale myślę, że wpadliśmy w e-learningu w taką pułapkę gotowych szablonów. I to jest trochę pokłosie tego, że na przykład Articulate w Rise udostępnia szablony czy gotowe szkolenia i ludzie w zasadzie tylko je układają pod swoją organizację i mają gotowe szkolenie. Z drugiej strony to jest pokłosie tego, że sporo firm e-learningowych na świecie udostępnia gotowe takie szablony, gotowe spisy treści tego, co powinno być w onboardingu, co powinno być w danym szkoleniu. A trzeci problem to jest to, że no, raczej rzadko zmieniają się wymagania prawne względem tych naszych szkoleń, więc w związku na przykład z GDPR, czy po polsku RODO, mamy określony zestaw wymagań i te wymagania powinny być spełnione i pewnie są spełniane przez większość szkoleń, czy większość szkoleń BHP. W tej kwestii jest bardzo, bardzo podobnie, ale niestety te szkolenia są po prostu szablonowo nudne. Szablonowo nudne i szablonowo niezjadliwe. I znowu, idąc w kierunku Storyline'a czy Rise'a, niezależnie którego albo innego narzędzia, wykorzystywanie pewnych schematów jest już no, wręcz do zażygania. Że będzie tekst, potem będzie tekst z obrazkiem, potem będą dwie kolumny, przycisk, potem będzie pytanie, potem będzie przycisk, potem będzie sortowanie i przycisk. I rzadko zdarza się, że te szkolenia są zaprojektowane z pełnią możliwości oprogramowania. To samo jest w przypadku, nie wiem, czy PowerPointów, czy szkoleń takich ekranowych, Captivate'owych, czy Storyline'owych. Niestety szablon w postaci wprowadzenie, moduł pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i quiz jest wszędzie i tak sobie czasami myślę, że to jest mega krzywdzące dla ludzi, którzy, tacy jak na przykład, takich ludzi jak na przykład Cathy Moore, która napisała świetną książkę Map It na temat tego, jak projektować ćwiczenia. A te ćwiczenia to są tylko taką posypką w wielu wypadkach do kursów. A pewnie wolałbym, żeby, nie wiem, przyszedł mi newsletter, albo żebym się zapisał na newsletter i dostawał co tydzień pigułkę wiedzy w postaci jakiegoś ćwiczenia, bo oprócz tego, nie wiem, PDF-a do przeczytania, czy maila do przeczytania po prostu, albo wiadomości poprzez Teams czy Slacka. Wolałbym, żeby ludzie projektowali podejście do uczenia w taki sposób, w jaki im organizacja funkcjonuje, żeby starali się zaszyć uczenie w pracę, a nie na odwrót, że to praca ma się dostosować do tego, w jaki sposób my uczymy i w jaki sposób dostarczamy treści przez LMS-a. Więc no, czwarta rzecz, tak jak już powiedziałem, denerwuje mnie w e-learningu to, że ludzie stosują ciągle te same szablony, ciągle te same podejścia, metody, bo bardzo często spotykamy się z materiałami, które są po prostu niesamowicie nudne przez to, że już wszyscy widzieli takie podejście i tutaj kiedyś w mediach społecznościowych wrzucałem takie małe demo Toyoty Aygo. Jeżeli znajdę, to oczywiście podlinkuję. Jeżeli ktoś znajdzie je wcześniej, to proszę o podlinkowanie go, bo ono naprawdę było czymś, co się wyróżniało i zobaczcie, że takie szkolenie jak Lifesaver się wyróżnia. Takie szkolenie jak, nie wiem, Haji Kamal, który przykład był mielony przeze mnie na studiach podyplomowych mnóstwo razy, to jest coś, co się, czymś się wyróżniał ten materiał. A niestety większość szkoleń w organizacjach, no niestety niewiele się różni od PowerPointów z lektorem albo troszkę bardziej interaktywnych PDF-ów. Więc spróbujmy pomyśleć, co tak naprawdę można z narzędzia wycisnąć, jak dużo można z niego wyciągnąć, bo naprawdę myślę, że 90% atrakcyjności materiału, który dostarczamy, zależy od tego, jak my go zaprojektujemy, bo narzędzie potrafi dużo, dużo więcej niż my umiemy sobie wyobrazić. No i ostatni punkt, który myślę, że no jest taką kulminacją mojej frustracji. Piątą rzeczą, która mnie denerwuje w e-learningu, jest niespełnianie obietnic. Bo często zdarza się, że kiedy czytamy opis kursu, to widzimy tam całą listę takiej kiełbasy przedszkoleniowej, żeby nie powiedzieć kiełbasy przedwyborczej. I autorzy, marketingowcy, którzy sprzedają takie kursy, mówią, że tam nauczysz się i tego, i będziesz potrafić, i zrobisz, i tak dalej. Niestety rzeczywistość jest taka, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że dostaniesz jedynie treść w postaci albo wideo, albo tekstu, albo PDF-a, albo prezentacji. Jakby tutaj nie dyskutując na temat formy, bardzo niewiele jest takich szkoleń, w których tak faktycznie masz coś zrobić, a minimalna liczba tych szkoleń dotyczy tego, że masz coś zrobić i to będzie w jakikolwiek sposób mogło być zastosowane w twojej pracy, albo będzie do natychmiastowego zastosowania w twojej pracy. I takich rzeczy jest naprawdę ekstremalnie mało. A jeżeli dołożylibyśmy do tego jeszcze jakieś rozciągnięcie tego w czasie, to nie wiem, czy widziałem 2 albo 3 takie programy w życiu przez całą karierę, które naprawdę trwały, nie wiem, 15, 16, 17, 20 miesięcy. Wiem, że to jest bardzo długo, jeżeli chodzi o cykl życia pracownika, ale w wielu wypadkach pewnie takie podejście warto byłoby zastosować. No niestety, dzieje się tak, że szkolenia są jednorazowe, trwają 30 minut, wchodzisz, wychodzisz, jakiś tik na bazie danych się pojawił i wszyscy już są szczęśliwi. Niestety niespełnianie obietnic szkoleniowych prowadzi do frustracji. No bo znowu, jeżeli ja byłem na tym wspaniałym torze do nauki jazdy, jeżeli nie zobaczyłbym, że na takim torze radzę sobie lepiej, nie wiem, przechodzę przez zakręt w sposób, przejeżdżam zakręt w sposób, nie wiem, lepszy, albo potrafię samochód wyprowadzić z poślizgu, albo, nie wiem, ominę kurtynę wodną, albo, nie wiem, szarpak mnie nie zaskoczy tym, że wprowadził auto w jakiś poślizg i ja sobie dam radę z nim, no to może ja bym był rozczarowany. Gdybym spędził dzień na torze samochodowym i nie był w stanie nic z tego wyciągnąć dla siebie, to byłbym bardzo, bardzo rozczarowany. No, plus jest taki, że właśnie ta relacja, ta informacja zwrotna, którą dostałem, to, że mogłem się sprawdzić i mogłem zobaczyć, co działa, co nie działa, mogłem popełniać mnóstwo błędów, ale też miałem na to dedykowany czas i tutaj do tego czasu oczywiście będziemy wracać, ale to wszystko sprawia, że ja zrealizowałem swoją potrzebę. Pewnie nawet nie uświadomioną, ale zrealizowałem i czułem satysfakcję. I kompletnie nie straciłem zaufania do ani do tej firmy, która to organizuje, ani do instruktorów i tak dalej. Wręcz jestem z tego zadowolony i mówię wam o tym, że byłem w takim i takim miejscu i cieszę się z rezultatów, które udało mi się osiągnąć. Niestety, kiedy tworzymy e-learning, kiedy projektujemy go, kiedy tworzymy go, często zdarza się tak, że obiecujemy więcej, niż potrafimy dowieść, więc tak naprawdę nie dotrzymujemy słowa, a to może prowadzić do frustracji, utraty zaufania i wręcz takiej utraty wiary w metodę po prostu. No i dobrze, mamy te 5 punktów. Mamy tę moją subiektywną listę 5 rzeczy, które mnie denerwują w e-learningu i mam nadzieję, że część tych spostrzeżeń z wami zarezonowała. Dajcie proszę znać w komentarzu, co myślicie o nich i czy coś szczególnie was denerwuje. Może nasze listy się po prostu pokrywają, a może totalnie nie. Może macie jakieś swoje drażniące komponenty, albo drażniące metody, albo drażniący sposób komunikowania pewnych rzeczy, dajcie znać, bo myślę, że to jest po prostu istotne, żebyśmy uczyli się na dobrych przykładach, co robimy przez większość odcinków, ale też, żebyśmy czasami mieli taką przestrzeń do pokazania takich grząskich obszarów, które warto byłoby omijać i na które warto zwrócić uwagę. Dziękuję wam serdecznie za to, że spędziliśmy razem te 30 minut. Mam nadzieję, że ciągle subskrybujecie nasz podcast. Mam nadzieję, że jesteście z nami w grupie, nawet jeżeli nas jest trochę mniej, bo jesteśmy zajęci jakimiś zawodowymi, życiowymi i przeróżnymi innymi działaniami, to mam nadzieję, że będziecie wiernie przy nas i będziecie nam podrzucać nowe tematy. Tymczasem bardzo wam dziękuję i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziemy mieć już wspólny odcinek i znowu ponacieramy się jakąś technologią. Tymczasem do usłyszenia za tydzień.